Słuchasz Weszło FM.
4 minuty po godzinie 12, to jest Radio Weszło FM i to jest magazyn triatlonowy, który przeważnie prezentuje wam o godzinie 17 we wtorki, no ale że dziś mecz Polska-Korea Południowa, że dziś Krzysztof Stanowski wraz ze swoimi gośćmi będzie o tym spotkaniu w tym wieczorno-popołudniowym paśmie opowiadał, to zostałem strącony na godzinę 12, ale całkiem dobrze mi z tym, ponieważ mam ciekawego gościa, Kamil Kapiński, witam bardzo serdecznie, a ze mną Zbigniew Łasica, a więc wiceprezes Polskiego Związku Triatlonu. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Kontuzjowany, dodajmy, wiceprezes, bo tutaj pojawił się o kulach, żeśmy człowieka prawie ze szpitala wyciągnęli, żeby przyszedł do Weszło FM i opowiadał o swoim ukochanym sporcie. Powiedz, co tobie się stało, tak w paru zdaniach?
No tak jak ci mówiłem, poza anteną jestem tydzień po operacji rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Zresztą nawet dzień po operacji od razu na naszym akwatlonie w Poznaniu się pojawiłem. Więc,
słaniając się na nogach, nieprzytomny.
Się na nogach, tak, ale niestety sezon nie czeka, praca nie czeka i czasem trzeba troszkę tych przeciwbólowych prochów przyjąć i dawać radę.
Dobrze, że ci żadnych tych papierów do podpisania nikt nie dał w takim stanie, bo byś, wiesz, taki zamroczony mógł wszystko podpisać wtedy.
No, to troszkę jest, prawda, bo akurat dzień po operacji, jak się obudziłem o 6:00, zacząłem pracować przy komputerze. To wieczorem tak naprawdę nic nie pamiętałem, jakie maile powysyłałem i dopiero musiałem zczytać, co się działo, więc...
A nie miałeś takiej jednak myśli, że warto by było te 2-3 dni odpocząć, żeby dojść do siebie?
Wiesz co, myśli takie miałem, tylko nic z nimi nie zrobiłem, szczerze mówiąc.
No, czyli ale... taki pracoholik pozytywny.
No zdecydowanie, w szczególności, że tu jest i Polski Związek Triatlonu, i własny biznes, i jakieś tam jeszcze inne rzeczy. No ale cóż, no to są już własne wybory i albo w jedną, albo w drugą. No jak już się wchodzi i chce się zarządzać różnymi rzeczami, no to trzeba się tym zajmować na pełen etat albo i więcej.
A sam też jesteś triatlonistą amatorem, czy raczej z boku obserwujesz zawody?
Ja jestem raczej amatorem triatlonu niż amatorem triatlonistą. W jednym duatlonie startowałem kilka lat temu, bo niestety odwołali mi pływanie, ale no przez kontuzję mojej nogi, przez zerwane więzadło, tak naprawdę jeszcze od iluś lat nie mogę biegać, ale wszystko przede mną. Jeżdżę na rowerze, pływam całe życie, więc na pewno tak. No
teraz... Ale po operacji jest szansa na to, że będziesz mógł już te dłuższe dystanse także robić, biegać, czy nie bardzo?
No zdecydowanie. To, tak jak mówię, operacja jest do tego potrzebna, żeby właśnie móc takie rzeczy robić. Każdy lekarz mówił, że nie trzeba w ogóle robić operacji, jeśli nie chcę uprawiać sportu, tak? Więc jeśli chciałbym sobie po prostu chodzić i żyć normalnie, to żadna operacja nie byłaby potrzebna. A jeśli chcę bardziej aktywnie żyć, to operacja była konieczna. Dlatego tak naprawdę polecam wszystkim korzystanie z lekarzy sportowych, bo oni od razu po oczach wiedzą, że ktoś jest aktywny i że i tak ten sport będzie uprawiał. No mi zresztą wiele lat temu jeden lekarz powiedział, jak zobaczył mój kręgosłup, mówi, nie no, pan nigdy w życiu na żaden snowboard, na żadne narty, na żadne bieganie nie ma najmniejszych szans. No jak widać, paręnaście czy parędziesiąt lat minęło i są te szanse, więc naprawdę ja polecam korzystanie.
Nie, no lekarze sportowi to jest podstawa, bo wiadomo, że jak pójdziesz do normalnego i tam, ja ostatnio, wiesz, musiałem wziąć niestety w styczniu antybiotyk, poszedłem do takiej starszej pani laryngolog i ja mówię, że ja biegam po dworzu i się tego powietrza nałapiam, ona, ola Boga, o Jezu, o matko, masz pan te migdały powiększone, nierówną przegrodę, przecież pan padniesz, pan nie możesz. Ja już w ogóle, wiesz, prawie że stwierdziła, że jestem cudem medycyny, że żyję w ogóle, tak więc lepiej rozmawiać faktycznie z lekarzami sportowymi, bo oni mają większy dystans i tak realniejsze spojrzenie chyba na sytuację. No właśnie, a propos lekarzy, no bo my tutaj spotkaliśmy się a, żeby pogadać o planach na 2018 rok, proszę państwa, jeżeli chodzi o polski triatlon, a b, aby pogadać o licencjach triatlonowych, które to licencje budzą w środowisku tych amatorów przeważnie trochę kontrowersji. Zacznijmy od takiego najprostszego pytania. Jaką korzyść daje zakup licencji, jaka to jest cena za rok i co ta licencja właśnie tak naprawdę takiemu zawodnikowi, który powiedzmy sobie startuje 3 razy w roku gdzieś w Polsce albo 5 razy w roku gdzieś w Polsce daje, albo i poza Polską.
Odpowiadając może od końca, licencja kosztuje 20 zł jednorazowa na jedne zawody, 100 zł licencja roczna obejmująca wszystkie 43 zawody, które są obecnie w systemie. Natomiast co daje, to ciężko tak jednym zdaniem odpowiedzieć, bo...
Mamy godzinę, możesz powiedzieć w wielu zdaniach,
no już
wiesz?
Teraz mniej minut już widzę, upływa. Więc...
Tak, ale możesz mówić spokojnie.
Każdej osobie daje co innego, dlatego że jednym osobom, których szczęśliwie jest najmniej, daje bardzo dużo nerwów I nam również, jak z tymi osobami rozmawiamy, ale jest to na szczęście bardzo, bardzo mała grupa. Wielu osobom daje to naprawdę szczerą radość ze wspierania sportu młodzieżowego i wyrażają to naprawdę na różnoraki sposób, że cieszą się, że mogą tak skromną składką, ale pomagać nam budować cały sport młodzieżowy i rozwijać triatlon. A dla innych korzyści to są rabaty, czy ubezpieczenie roczne, czy inne rzeczy, które są podpięte pod tę licencję.
No właśnie, bo ta licencja, przede wszystkim, żeby ją dostać, to co trzeba zrobić? Zarejestrować się na jakiejś stronie, bo gdzieś czytałem, że należy także przejść badania lekarskie, co akurat mi się podoba, bo mam wrażenie, że paru triatlonistów, a nawet pewnie nie paru, ale paru dziesięciu, wiesz, startowało tak z głupia frant, tylko podpisywało jakiś tam papierek, że jest na własną odpowiedzialność i znałem takich misiów, że pewnie bez badań i bez większych przygotowań, nie mówię tutaj już o dystansie połówki czy całym, ale na dystansie 1/4 czy olimpijskim, to tak, nie wiem, przegrał zakład, że wystartuje w triatlonie w środę, to w sobotę, wiesz, wystartował i ktoś, kto się nie bada w taki sposób, moim zdaniem postępuje trochę głupio, bo może to się to skończyć tragicznie.
Tak, nawet wczoraj Maciek Żywek z Warszawy wrzucił na Facebooka taki film popierający nasze działania licencyjne i właśnie wspominał o jego znajomym, który dzięki badaniom, które zrobił przed triatlonem, być może teraz jest w stanie dalej startować, a być może w ogóle żyje, bo powychodziły jakieś tam rzeczy i rzeczywiście te badania okazały się bardzo potrzebne. Faktycznie badania, wymagamy zrobienia badań. Nie jest to tak, jak wiele osób mówi, że musi to być lekarz sportowy. My po prostu oczekujemy podpisanego w druczku stwierdzającego brak przeciwwskazań do uprawiania triatlonu. Mhm. Dlaczego nie musi to być lekarz sportowy? No tak sobie to wyobrażamy, że niektórzy mają lekarza rodzinnego, który przez 20-30 lat prowadzi jedną osobę, wie o tej osobie absolutnie wszystko. I no może nie na ładne oczy, ale na podstawie historii przebytych chorób, przebytych badań, no po prostu wie, że ta osoba jest zdolna do uprawiania triatlonu i wtedy takie zaświadczenie jest w stanie wypisać.
Ale to jest też tak, że każdy lekarz, tak? Ogólny może takie zaświadczenie wypisać.
Znaczy z naszej strony my nie wymagamy konkretnych lekarzy czy konkretnych badań, dlatego że no nie czujemy się w kompetencjach lekarzy tak naprawdę i wydaje nam się, że to już ten lekarz, który podpisuje, powinien wiedzieć, jakie badania powinny być zrobione, więc jeśli ktoś jest, nie wiem, bardziej chory, no to trzeba zrobić więcej badań. Jeśli ktoś jest bardziej zdrowy, no to mniej. I nie chcemy robić takiej listy i narzucać lekarzom, w jaki sposób mają badać ludzi i jak to ma dokładnie wyglądać.
Ja spotkałem się z taką opinią na forum internetowym. Aha, licencje triatlonowe. Aha, związek znalazł sobie sposób na to, żeby nas kosić na pieniądze. Aha, to teraz będą mieli hajs, a my będziemy źli, bo musimy im dać pieniądze. No ale w tym momencie warto powiedzieć, na co te środki wy zamierzacie przeznaczyć.
Znaczy, tu masz, Kamil, rację, bo te wszystkie te stwierdzenia są
prawdziwe. Tak naprawdę, tak?
Tylko teraz... Tak, to absolutnie się nie chowamy z tym. Ja zresztą taki krótki filmik nagrałem, gdzie rzeczywiście stwierdzam, że nam chodzi o kasę, bo tutaj nie chodzi o nic innego w tej...
Właśnie prezes Paweł Jarski to potwierdził i tak pomyślałem sobie, że w sumie fajnie, że szczerze powiedział, no tak, chodzi o kasę, tylko teraz właśnie o to się rozchodzi, na co ta kasa pójdzie, tak? Nie na samochód dla wiceprezesa, czy na nowe narty dla prezesa, tylko czemu ona ma służyć?
Znaczy to jest w ogóle, temat finansowania jest bardzo szeroki, dlatego że no my przez długi czas borykaliśmy się chyba z nadmiernymi emocjami z naszej strony, jak spotykaliśmy się z krytyką w internecie, jak ja czytałem, że właśnie prezes sobie kupi lepszy samochód, czy zarząd sobie wypłaci premię. Wydaje mi się, że często to wynika z braku zrozumienia, jak finansuje taki związek tutaj, żeby była jasność. Cały zarząd funkcjonuje zgodnie z ustawą społecznie. Nie ma fizycznie możliwości, żeby ktokolwiek z zarządu dostawał za swoją pracę związaną z zarządzaniem związkiem ze środków ministerialnych pieniądze. Środki sponsorskie, które otrzymujemy dotychczas, wszystkie są również dedykowane konkretnym celom. Są to środki celowe, czyli jak dostajemy powiedzmy 50 tysięcy od sponsora, to jest to na konkretne działania, z których co do faktury musimy się rozliczyć i tutaj nie ma możliwości wypłacania sobie tak popularnych ostatnio na przykład premii za jakieś ponadstandardowe działania. Wszystko musi być rozliczone dokładnie. Przy licencjach musi to być jeszcze dokładniej rozliczone, dlatego że nie patrzy na nas kilka osób z ministerstwa czy kilka osób z audytu u sponsora, tylko patrzy na nas kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy osób w internecie. Stosunkowo mała grupa osób nam nieprzychylnych, którzy naprawdę znajdą wszystkie rzeczy, które byłyby wydane gdzieś nie w taki sposób, jaki my oficjalnie obiecujemy, więc tutaj naprawdę.
A transparentność jest duża, tak?
Transparentność będzie absolutnie pełna i mówię, szczerze nie wyobrażam sobie potem spojrzeć w oczy tym ludziom po takiej kampanii rocznej, po obiecywaniu, po opowiadaniu rzeczy, spojrzeć tym ludziom, że nie wiem, że zarząd sobie po 20 tysięcy nagle premii wypłacił, to w ogóle, czy jakąkolwiek premię, to nie mówię, w mojej ocenie nie ma fizycznie możliwości, żeby ktokolwiek z zarządu czy ze związku przyjął w jakikolwiek sposób te pieniądze, więc wszystko w 100% zostanie wydane albo na sport młodzieżowy, albo na rozwój sportu amatorskiego, albo na obsługę całego systemu, no bo jednak tworzymy teraz, znaczy aplikacja jest tworzona, pytałeś jak pozyskać licencję z iOS-a czy z Androida, trzeba sobie ze sklepu ściągnąć aplikację PZ3, koszt stworzenia aplikacji to też jest nie najmniejszy.
Ale ona będzie dla tych ludzi darmowa, czy też muszą kupić tę aplikację?
Nie, aplikacja już jest do ściągnięcia. Mm-hmm. Możesz sobie w każdej chwili teraz w Apple Store wpisać PZ3 i taką aplikację ściągnąć. Po zarejestrowaniu się można sobie już licencję wyrobić. No i koszt obsługi systemu, no to są, mówię, oprócz aplikacji, jest to wystawianie naszych stoisk, jest to organizacja sprzedaży stacjonarnej licencji i tak dalej, promowanie całego systemu. Natomiast wszystko jest bezpośrednio związane tylko i wyłącznie albo z rozwojem sportu, albo z rozwojem całego systemu.
Mm-hmm. A ta licencja daje, mówiłeś, zniżki także podczas startów. Nie wiem, to jest tam 10%, 20%, 30%, czy to na każdy start jest inna suma, jak to wygląda?
Czy zniżki dotyczą rabatów u naszych partnerów, czy szerokich ofert? Tutaj należy powiedzieć, że my naprawdę nie odkrywamy Ameryki, tylko niektóre rzeczy nie wymagają nawet specjalnego przemyślenia, tylko wystarczy je skopiować. Dlatego, że system licencyjny doskonale funkcjonuje w Stanach, gdzie około 500 000 zawodników ma taką licencję. System funkcjonuje świetnie w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech. Więc my robimy coś, co od bardzo wielu lat już jest popularne.
No właśnie, nie jest tak, że ktoś nagle sobie siedział prezes z wiceprezesem i stwierdzili, to wprowadzimy licencję i zaraz zaczniemy zarabiać kasę, tylko to jakby jest kopiowanie tych standardów przyjętych na świecie.
No zdecydowanie, dlatego wiemy, że ten pierwszy rok jest to czas przekonywania ludzi, że słuchajcie, na świecie tak naprawdę działa, natomiast no, jak coś już działa 4, 5, 6 lat, no to nikt nagle nie zaczyna dyskutować zazwyczaj z takim systemem. I mówię, jeśli w Stanach około 500 000 takich licencji jest wydawanych, każda kosztuje $50, no to łatwo sobie policzyć, jak dużo związek pozyskuje z tego środków właśnie na szkolenie młodzieży.
A założyliście mniej więcej, jaka to będzie suma w skali roku właśnie z tych licencji dla was?
No to nie wymaga tutaj specjalnej matematyki. Szacujemy w zawodach, które są objęte systemem, około 20-22 tysięcy osobostartów, więc jedyną niewiadomą jest stosunek licencji rocznych do licencji dziennych. Gdyby wszyscy wykupili licencje dzienne z tych 20, powiedzmy 2 tysięcy, po 20 zł mamy 440 tysięcy. No jeśli zawodnicy wykupią roczne, to mamy wtedy koszty ubezpieczenia, mniej zarabiamy na takie licencji rocznej, koszt wydania licencji, wysyłki, tonerów i tak dalej, wtedy kwota jakby się zmniejsza. No dla nas najkorzystniejsze są te licencje dzienne, niemniej jednak wszystkich i tak zachęcamy do kupowania licencji rocznych.
Natomiast tutaj licencja dzienna to jest coś, co sobie wyrabiasz, nie wiem, dzień przed zawodami, tak? Że przychodzisz tam do biura i też cię ktoś musi wtedy zbadać, jak to będzie wyglądać? Będzie jakiś lekarz, jak to będzie wyglądać?
Nie, licencję dzienną też można kupić przez aplikację, natomiast składa się oświadczenie, że posiada się badania. Mhm. Natomiast w związku z tym, że tak jak mówię, tych licencji mogłoby być nawet licencji jednorazowych pod 20 tysięcy, no, uznaliśmy, że technicznie nie jesteśmy w stanie przerobić teraz, zweryfikować takiej liczby badań. Dlatego pod pełną odpowiedzialnością zawodnik oświadcza, że takie badania posiada.
A przy tej rocznej musi wam wysłać te badania?
Przy tej rocznej tak. Robiąc licencję przez aplikację, robi zdjęcie sobie, czy selfie, czy wgrywa po prostu zdjęcie i potem robi zdjęcie badaniom. Nam to wchodzi do systemu, do back-office'a i my sobie to już...
XXI wiek w pełni. Pytanie, jak sobie poradzą, słuchaj, age groupersi po 60, bo niektórzy mogą nie być tak biegli z internetem, to może być skomplikowane, żeby sobie wtedy to wyrobić przez internet.
Była to dyskusja u nas w zarządzie. Był pewien mały dwugłos. Jedna, nazwijmy to, frakcja decyzyjna była taka, żeby zrobić tylko przez aplikację i trudno, niech sobie ludzie radzą, natomiast stanęło na tym, że oczywiście biuro jest do dyspozycji, jeśli ktoś ma taką potrzebę, plus no, pojawiają się czasem problemy techniczne, bo ktoś ma, nie wiem, Androida 4.1, a aplikacja działa od Androida 4.3, czy coś takiego, czy po prostu...
To może przyjść do biura i wszystko załatwić, jak w starych dobrych czasach, tak?
Tak, albo wysłać wniosek, wtedy my w ciągu 2-3 dni taką licencję wyrabiamy, wysyłamy.
No właśnie, mi się spodobało, jak wszedłem na waszą stronę internetową, to muszę przyznać, że wszystko było takie czytelne, jasne. No wystarczy o tych licencjach, masz tam licencje zawodowe, licencje amatorskie i tak poprowadziło mnie to od A do Z. To nie chodzi o to, że ja was teraz jakoś specjalnie chwalił, ale akurat za to mogę, bo faktycznie było to bardzo takie przejrzyste. Myślę, że nawet jak ktoś po raz pierwszy właśnie wejdzie na stronę związku i tak dalej, to bez żadnych problemów to sobie znajdzie. Podobało mi się też właśnie wyraźnie napisane, że w razie pytań zachęcamy do kontaktu z biurem PZ3. No i od razu jest telefon, jest mail, jest adres, jeżeli chciałbyś się tam osobiście pojawić, czyli jakby jesteście nastawieni na to, żeby tym ludziom tutaj pomagać w tej kwestii zdecydowanie.
Znaczy nie wiem, na ile to... Nie wiem, na ile to profesjonalnie akurat zabrzmi, natomiast chyba może nie jakoś bardzo profesjonalnie, niemniej jednak mi się zdarza regularnie o pierwszej, o drugiej w nocy ludziom na Facebooku odpisywać, dlatego że mówię nieprofesjonalnie, dlatego że pewnie w idealnym świecie nie jest może rolą akurat wiceprezesa odpisywać na
w środku nocy na jakieś pytania,
pytania. Natomiast no, ja tak tę naszą pracę rozumiem. Biuro to są dwie osoby. I ja jestem w zasadzie trzeci taki do zarządzania operacyjnego. No i po prostu jest mało rąk do pracy i cały rok zeszły i teraz jakby pracujemy na zasadzie wszystkie ręce na pokład i tutaj nie ma analizowania, czy 23, czy pierwsza, czy druga. Oczywiście staram się to już ograniczać, bo już zauważyłem, że no jak ktoś poczeka do 8 czy 9 rano, to się nic nie dzieje, ale po prostu czasem jakieś proste pytanie właśnie typu, czy musi być lekarz taki czy inny, czy muszą być takie badania, czy co mam zrobić, jak czegoś tam nie wiem, no to rzeczywiście jestem. Kwestia 30 sekund. A
szczególnie, że już jest to któreś z kolei pewnie takie pytanie. Jakby rzadko kiedy pewnie pojawia się pytanie, które stwierdzisz, ojej, jakie to było niezwykłe pytanie. Tylko przeważnie jednak są to takie pytania faktycznie, które się powtarzają.
Znaczy tak, no tutaj nieskromnie mówiąc, pewnie mało jest tematów, na które byśmy nagle nie potrafili odpowiedzieć, jeśli to nie dotyczy jakichś głębszych zagadnień prawnych, że musimy to skonsultować z naszym prawnikiem, no to oczywiście wszystkie rzeczy na bieżąco raczej, powiedzmy, mamy w małym palcu. No, te rzeczy na stronie, to bardzo mi miło, że mówisz, że...
Tak, bo ja dzisiaj sobie tak, wiesz, rano wszedłem, żeby się przygotować do audycji i bałem się, że to będą 3 zdania na stronie związku, albo wiesz, gdzieś będę musiał otworzyć 8 zakładek, żeby do tego się dokopać, a to było takie, że wchodzę, widzę, naciskam, jest, mam i jakby każde najważniejsze pytanie już i są odpowiedzi, więc tak naprawdę wydaje mi się też, te pytania, które ci ludzie na Facebooku zadają, trochę wynikają z lenistwa, w tym sensie, że te odpowiedzi można by było znaleźć przez 2 minuty szukania na stronie związku, nie trzeba się jakoś specjalnie wgłębiać.
No to na pewno tak, tylko tutaj też jest kwestia rozumienia swojej roli. Możemy oczywiście każdemu powiedzieć, że wszystko jest na stronie, proszę sobie tam poczytać, no ale jak już chcemy budować sobie markę i dbać o ten PR i marketing,
no tak,
i
być bardziej szanowanym,
no to po prostu staramy się odpowiedzieć. Natomiast tak, jest chociażby zakładka pytania i odpowiedzi, triathlon.pl/QA. I rzeczywiście, jak ktoś zadaje mi pytanie, a nie ma takiej odpowiedzi na tej stronie, no to następnego dnia przychodzę, piszę to pytanie, piszę odpowiedź, wstawiam na stronę tam jest... Nie wiem, podejrzewam, że już koło setki tych pytań. To też nie jest wiedza tajemna, też inne związki mają w ten sposób to opracowane, też są rabaty, znaczy inne związki triathlonowe za granicą, inne systemy licencyjne. Więc to mówię, żadna wiedza tajemna, po prostu zrobienie czegoś tak, jak inni robią i dopracowanie szczegółów.
A czy to jest tak, że z tą licencją triatlonową możesz wystartować absolutnie wszędzie na świecie, nie wiem, w Meksyku, Argentynie i Nowej Zelandii, czy ona obejmuje tylko jakąś część Europy, jak to wygląda?
Wiesz, tutaj mogę cię na naszą stronę przekierować.
Ja byłem, ale no wiesz, wychodzę właśnie z założenia, że tutaj już teraz jak jesteś, to się spowiadaj. No.
Rzeczywiście skontaktowaliśmy się chyba ze wszystkimi związkami triatlonowymi, jakie są. Zazwyczaj związki lokalne uznają nasze licencje i ze wzajemnością. Natomiast organizacje typu Ironman czy Challenge Family uznają zazwyczaj, ale uznają nie zawsze, więc tutaj faktycznie albo zawody są podane na naszej stronie jako te, które nie wymagają kupowania jednorazowej licencji po okazaniu naszej, a jeśli takich zawodów nie ma, to warto do nas napisać i poprosić o, albo samemu zapytać bezpośrednio organizatora, dlatego że te jednorazowe licencje potrafią po 40 euro kosztować, czy 35.
No Ironman strasznie kosi. Jak ja patrzyłem właśnie na Ironman Italii, czyli akurat ten start, w którym chcę wziąć udział, i czyli akurat ten start, gdzie jest honorowana wasza licencja, bo to już też sprawdziłem, no to wiesz, sam start w Ironmanie 500-600 euro, tak? Zależy od terminu, w którym to zapłacisz, to są już takie sumy poważne. Jak jeszcze masz 40 euro dorzucić kolejne za licencję dzienną i tak dalej, to się nagle zrobi 800 euro, wiesz, za sam start, to okej, niektórych na to stać, ale innych po prostu może irytować, że już tak są, że tak powiem, wiesz, na każdym kroku muszą wyciągać portfel i tymi eurosami rzucać, nie?
No, ten sam argument potem do nas wraca właśnie, że na każdym kroku ktoś musi coś kupować i jeszcze musi kupić naszą licencję, no ale faktycznie taki przykład, który podajesz, pokazuje, że no, kupno naszej licencji wtedy za 100 zł, oprócz dodatkowych korzyści, no, tak naprawdę jest zarobkiem poniekąd, no, bo nie trzeba 40 euro wydać na miejscu.
Więc... A mi się wydaje, że to jest taka, wiesz, świadomość społeczna powinna istnieć, że nie wiem, są w Niemczech, mieliśmy w naszym programie o Bundeslidze, tłumaczyła jedna z dziewczyn, która tutaj była jako gość, że Niemcy rozumieją, że się muszą w jakimś tam danym mieście zrzucić na stadion, bo to stadion jest dla nich, bo ten stadion jest dla ludzi, bo potem będą z tego korzystać. Tak samo tutaj, no, dajesz te 100 zł, ale powinieneś rozumieć, że skoro jesteś miłośnikiem triatlonu i chciałbyś, żeby ten triatlon był też na poważnie w Polsce robiony, nie tylko przez fajnych age groupersów, ale i zawodników, którzy za jakiś czas będą się liczyć w skali świata, no to jakby składasz się trochę na to, pomagasz, tak? Dajesz kasę, która gdzieś zostanie, zakładasz, poświęcona na przykład na rozwój młodzieży i tak dalej, i tak dalej.
Czy pewnie tak, natomiast no ja jestem akurat tutaj daleki od no, krytykowania takiego podejścia. Staram się zawsze zrozumieć przyczyny kierujące ludźmi, tak? I byłem ostatnio w Moskwie na konferencji Europejskiej Unii Triathlonu. Oglądaliśmy na przykład prezentację Federacji Norweskiej. 5 osób w związku, wszyscy, mówiąc kolokwialnie, zajarani swoją pracą, uśmiechnięci, pełni sił, mówią, otoczeni jesteśmy fantastycznymi ludźmi, do jakiegokolwiek miejsca nie pójdziemy, urzędu, organizacji, wszyscy nam pomagają, wszyscy z uśmiechem. Po prostu widać było, że ci ludzie kipią energią. 3 lata temu rozmawiałem ze szkocką organizacją triatlonu. Mówią, tam wszyscy robią wszystko społecznie i dla triathlonu wszystkie zawody są organizowane społecznie, nikt na tym nie zarabia. Różnica jest jednak kulturowa. Rzeczywiście, jeśli Norweg idzie do pracy na 7-8 godzin, jeśli jest spokojny o swoją przyszłość, to może sobie wieczory, weekendy poświęcać na takie cele społeczne i zrzucać się na budowanie stadionu i innym pomagać. Jednak no, my jesteśmy cały czas krajem na dorobku, ja tak to rozumiem. I jeśli pracujesz na etat, wracasz, jeszcze pracujesz, przychodzi weekend, jeszcze pracujesz, i dalej masz kredyt, dalej nie jesteś pewien, co się wydarzy, co będzie jutro, czy będziesz miał pracę, to rozumiem, że u nas bardzo często jednak na drugi czy na trzeci plan przechodzą te rzeczy takie socjalne, takiego wspólnego, fajnego działania. Więc no, ja szczerze mówiąc naprawdę z zazdrością patrzyłem na Norwegów, na ich tę taką pełną radość, bo nie ma co ukrywać, że nam bardzo często rzeczywiście... Środowisko mocno podcina skrzydła i krytykując rzeczy, które my naprawdę robimy społecznie, robimy dla ludzi, ale no, ja też staram się zrozumieć, jak ktoś mówi, no ja nie chcę, żeby moje 20 zł pomagało dzieciom innych ludzi uprawiać triatlon. Jakbym chciał, to bym dał, a wolę dać na swoje dziecko niż na inne. No okej.
No ale co, i ktoś taki jakby, gdyby tak ktoś do siebie podszedł i powiedział, nie dam tych 20 zł, właśnie to, co powiedziałeś, tak to uzasadnił, ale chcę tę licencję dzienną, bo chcę wystartować, i by pojawił się w biurze związku, to co byś mu odpowiedział wtedy?
No, miałem takie, wiele takich rozmów, dlatego że cały sezon, pierwszy raz w historii zrobiliśmy takie stoisko mobilne Polskiego Związku Triathlonu. Na kilkudziesięciu zawodach w zeszłym roku się wystawialiśmy. Ja byłem chyba, nie wiem, na 15 czy na 16 zawodach co tydzień.
Bliżej mikrofonu.
Okej. Co tydzień przez cały sezon w zeszłym tygodniu, i rzeczywiście nie wiem, 1 czy 2% osób, które podchodziły, no to był właśnie taki typ człowieka, który powiedział, no nie chcę, no płacę podatki, państwo powinno sponsorować dzieci i sport. A...
No i co wtedy, nie wystartował, czy stwierdziłeś, dobra, nie ma co kruszyć kopii i dałeś taką licencję dzienną?
Nie, no tam jakby nie było kwestia dawania, bo byliśmy stoiskiem informacyjnym, natomiast no, to jest ciężko, bo to już wchodzi się jakby bardzo głęboko w psychikę, tak? Czy w ogóle w socjologię, i no nie ma tutaj złotych odpowiedzi, czy jakichś takich najlepszych sposobów na reakcję. No, ja po prostu rozmawiam, staram się tłumaczyć, no ale jak ktoś powie nie, bo nie, no to też nie ma siły, też się tego nie wytłumaczy. No, ja mam po prostu nadzieję, że my naszą ciężką pracą, pokazując czy na Facebooku, czy na Instagramie, co robimy, jak dzieci trenują, jak to się zmienia dzięki licencjom, jak chociażby obóz, który dzisiaj czy jutro zaczyna się w hiszpańskim Blanes, współfinansowany dla dzieciaków, dla młodzieży ze środków licencyjnych, no które, okej, no teraz akurat jest troszkę cieplej, ale równie dobrze mógłby padać dzisiaj śnieg, zresztą w święta widziałem, że jakiś tam niby śnieg ma padać, no jednak trenują w tym momencie w Hiszpanii, tak jak ich...
No ale wiesz, nawet jakby to było 10 stopni, to Hiszpania jest Hiszpanią, tak? Zawsze jakiś wiatr, zawsze jakiś deszcz spadnie, to też nie są, nie wiem, super warunki do jeżdżenia na rowerze teraz. No oczywiście Michał Gołaś, czyli kolarz zawodowy, który jest naszym słuchaczem, mówi, że od minus 0 do minus 5 jeździ, ale to jest kolarz zawodowy i to Timu Sky, to troszeczkę inaczej powiedziałbym to wygląda. Jeżeli masz możliwość i masz finanse na to, żeby zdolnych dzieciaków wysłać gdzieś do Hiszpanii, to wiadomo, że do tej Hiszpanii ich w tym momencie wyślesz, bo tam się lepiej przygotują do sezonu. To jest prosta, moim zdaniem, piłka. Tak. Bez kombinowania.
Dokładnie, w szczególności, że ci inni zawodnicy w tym czasie w innych krajach, właśnie w Hiszpanii, czy Brytyjczycy, którzy są dużo bogaci, po prostu siedzą w tych krajach.
Tak to właśnie wygląda. Przypomnę, że rozmawiamy ze Zbigniewem Łasicą, a więc wiceprezesem Polskiego Związku Triathlonu. Rozmawialiśmy o licencjach. Mam nadzieję, że ten temat no jest ciekawy, kontrowersyjny, ale dla mnie tak średnio kontrowersyjny, bo jakby ja uważam, ktoś powie, o, popierasz związek, o, jesteś, oni są źli, a ty powinieneś ten walczyć, ale ja nie wiem, dla mnie jest tak oczywiste, że ta licencja powinna być, że nie widzę tutaj w ogóle tematu do jakiejś szerszej, wielkiej dyskusji i kłótni. Skoro tak jest wszędzie i skoro to jest potrzebne, to i to się sprawdza, to dlaczego tego nie zrobić u nas. Tymczasem jest z nami były mistrz Polski w triatlonie Filip Szołowski, który został koordynatorem Polskiego Związku Triatlonu do spraw Pucharu Europy w triatlonie na dystansie sprinterskim. Te zawody odbędą się, proszę państwa, 26 maja 2018 roku, a że część naszej audycji będzie też poświęcona sezonowi 2018, to myślę, że o tych zawodach szczególnie warto porozmawiać. Dzień dobry, Filip.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora.
Powiedz, czy to są najważniejsze zawody, jakie w tym roku odbędą się w Polsce? Tak mówię w skali świata, w skali Europy, no bo wiadomo, że mamy, nie wiem, legendarny pół Ironman w Suszu, mamy prężnie rozwijającą się Gdynię, natomiast no tutaj już takie zawody pod egidą Pucharu Europy, no i zawody, w których wystąpi pewnie sporo poważnych zawodników.
Tak, zgadza się. Puchar Europy w Olsztynie, który odbędzie się 26 maja, to jest jedna z ważniejszych imprez w kalendarzu triatlonowym na skraju. Przede wszystkim dlatego, że zawodnicy na tych zawodach mogą zdobyć punkty, które z kolei posłużą im do tego, aby dostać się na te najważniejsze imprezy na świecie, czyli takie zawody jak Seria Mistrzostw Świata, czy też Puchary Świata. I te punkty chcąc nie chcąc, zawodnicy muszą zbierać po to, żeby ostatecznie kwalifikować się na Igrzyska Olimpijskie. Także jest to bardzo, bardzo ważna impreza dla tych wszystkich, którzy myślą o Igrzyskach Olimpijskich, o kolejnych Igrzyskach Olimpijskich. Także, no krótko mówiąc, no jest to bardzo, bardzo ważna i prestiżowa impreza dla tych...
Jak udało się ją w ogóle pozyskać, Filip? Czy to jest tak, że związek wymyślił, że robimy tę imprezę? Czy to ty wymyśliłeś? Czy razem w jakiejś kooperacji? Czy ktoś się, nie wiem, do Polskiego Triathlonu zwrócił? Słuchajcie, fajnie by było, żeby u was w kraju była taka impreza, znajdźcie miejsce i lecimy 26 maja. Opowiedz o kulisach.
Kulisy były dość proste. Diabłon w Olsztynie jest organizowany już szósty rok z rzędu będzie organizowany. I no jest to miejsce na pewno, które ma duże szanse na to, żeby oczywiście taki Puchar Europy przyjąć, ale może w przyszłości gdzieś też jeszcze wyższą rangę imprezy. No i tutaj patrząc na te wszystkie okoliczności, możliwości, które daje nam Olsztyn, dobra współpraca z Polskim Związkiem Triathlonu, no i tak naprawdę to była wspólna decyzja taka, żeby po prostu za to się zabrać, ruszyć do podjęcia tego wyzwania, no i zorganizować tą imprezę, która odbędzie się w tym roku w maju. Także no, tak to wyglądało, jeżeli chodzi o takie drobne kulisy. Także no, nie było to nic takiego wielkiego, po prostu wspólna decyzja nasza jako organizatorów i Polskiego Związku Triathlonu.
No dobra, ale jeszcze ktoś musiał powiedzieć i przyznać Polsce tę organizację Pucharu Europy. To nie jest tak, że sami wymyśliliście, że zrobimy Puchar Europy, tak? Oczywiście. Jak przekonaliście tę Europejską Federację? O to mi bardziej chodzi.
Oczywiście, że tak. Oczywiście to trzeba złożyć różnego rodzaju wnioski na początku. Tutaj, że tak powiem, walczyć trochę o tę imprezę, pokazać miasto, w którym będzie rozgrywana impreza z dobrej strony, że to nas faktycznie się nadaje. No i taki wniosek w ubiegłym roku został złożony do Europejskiej Unii Triathlonu. Oczywiście on przeszedł całą weryfikację ze strony Europejskiej Unii Triathlonu i po kilku miesiącach dostaliśmy pozytywną odpowiedź, że jest światełko w tunelu, że taka impreza może się u nas pojawić. No i dalej oczywiście drążyliśmy wspólnie z Polskim Związkiem Triathlonu ten temat, żeby doszło to do skutku. No i tak też pod koniec ubiegłego roku dostaliśmy oficjalną już decyzję z Europejskiej Unii Triathlonu, że ta impreza pojawi się właśnie w Olsztynie, że zostały uruchomione zapisy poprzez Europejską Unię Triathlonu na tą imprezę, no i że będziemy gościć tych najlepszych triathlonistów z Europy właśnie w Olsztynie.
Wyjaśnij jeszcze, Filip, czy to jest coś normalnego, czy takie imprezy wcześniej były organizowane na tę skalę w Polsce, czy to jest pierwszy raz od dawna, że Puchar Europy, czy to jest może w ogóle pierwszy raz, pytam, bo wiele osób, które nas słucha, może takiej wiedzy po prostu nie mieć.
Tak, Puchary Europy w Polsce były organizowane parę lat temu ładnych, między innymi w Kamierzynie Koźlu. Ja tam sam startowałem też dwukrotnie w tych zawodach. I faktycznie taki Puchar Europy był wtedy organizowany, ale już od kilku, 8 czy 9 lat nie było tak prestiżowej imprezy u nas w kraju, jeżeli chodzi o ten sport kwalifikowany. Także no, cieszymy się bardzo, że przede wszystkim tego typu impreza wróciła do Polski po wielu latach. No i jeszcze bardziej cieszymy się, że my możemy ją organizować, także to jest podwójne zadowolenie z naszej strony.
Czy już wiecie dokładnie, którzy zawodnicy wystartują? Czy to jest tak, że oni się deklarują, nie wiem, powiedzmy tam do 1 maja muszą się zgłosić, czy na podstawie jakiegoś rankingu, czy będą jakieś gwiazdy? Jak to wygląda?
To wygląda w ten sposób, że teraz lista startowa jest tak jakby otwarta, ale zawodnicy w przeciwieństwie do imprez amatorskich, a raczej związki, w których są zrzeszeni ci zawodnicy, mają możliwość rejestracji się na te zawody do 32 dni przed imprezą. Na razie, że tak powiem brzydko, wpadają wszyscy do jednego worka, czyli jest po prostu ilość zawodników, która jest zgłoszona na ten moment, jest to około 60 osób zgłoszonych. Tutaj też są limity 70 dla mężczyzn, 70 osób w przypadku kobiet. I ci zawodnicy po prostu zgłaszani są przez swoje macierzyste federacje, a natomiast też 32 dni przed zawodami wedle rankingu są przyporządkowywani na listę startową. Czyli kto jest wyżej w rankingu, ten wtedy ma jakby zagwarantowany start w danej imprezie. Bardzo często zdarza się, szczególnie w tym roku, to będzie bardzo popularne, gdyż zaczyna się kwalifikacja olimpijska, także tu pewnie będzie dosyć długa tak zwana waiting lista, czyli zawodnicy, te 70 osób w przypadku mężczyzn plus 70 w przypadku kobiet, które się załapią na tą normalną listę. Oprócz tego będzie też ta lista oczekujących zawodników, którzy w razie, nie wiem, kontuzji jakiegoś zawodnika będą dopiero w późniejszym terminie mogli wejść na tą właściwą listę startową. No ale na razie jest to dosyć dużo tak naprawdę czasu jeszcze do tej imprezy, jeżeli chodzi o zgłoszenie dla federacji, dla poszczególnych zawodników. Także no tutaj jesteśmy w takiej dobrej myśli, że jednak ten kompleks spokojnie uda nam się wypełnić w Olsztynie.
A jak to wygląda od strony Polaków? Możemy spodziewać się jakichś zawodniczek i zawodników z naszego kraju?
Tak, na ten moment mamy 14 osób w przypadku mężczyzn zgłoszonych i 12 kobiet, jeżeli chodzi o polskich zawodników. No i tu oczywiście z racji tego, że Polska i miasto Olsztyn jest gospodarzem tych zawodów, ma zagwarantowaną jakąś tam pulę miejsc dla swoich zawodników. Także tutaj na pewno będziemy mogli zobaczyć wszystkich najlepszych triatlonistów naszego kraju, wszystkich tych, którzy myślą o igrzyskach olimpijskich, czy to tych, czy to może nawet jeszcze tych kolejnych, ale na pewno tych ambitnych triatlonistów, którzy będą chcieli się kwalifikować właśnie na igrzyska olimpijskie. Także na pewno możemy się spodziewać samych polskich gwiazd, no i to jest kolejny taki nasz problem, jakby punkt do zadowolenia, no gdyż na pewno będzie wysoki poziom sportowy, który dodatkowo wiadomo podbiją się zawodnicy z zagranicy.
Też powodem do zadowolenia jest fakt, że organizujesz te zawody 26 maja, a nie 14 na przykład, czy 13, bo pamiętam, że w zeszłym roku w połowie maja w Olsztynie, jak się płynęło w wodzie, to było 12 albo 13 stopni. Tak zanim człowiek zdjął tą piankę, jak wyszedł z tej wody, to musiał jeszcze poczekać, aż mu ręce troszeczkę przestaną kostnieć i żeby móc w ogóle ją odpiąć. Nie? To teraz 26 maja, dwa tygodnie później, ta woda powinna być troszeczkę cieplejsza.
Tak, zgadza się. No, były faktycznie różne części z tą wodą. Jeszcze 3-4 dni przed zawodami był jeszcze luz czasami na jeziorze, jeśli nie organizowaliśmy to 2 tygodnie wcześniej. Natomiast tutaj te wody, tak jak badaliśmy rokrocznie w okolicach właśnie końca maja, ta woda była zdecydowanie ciepła, zdecydowanie cieplejsza i tutaj można spodziewać się 17-18 stopni nawet, jeżeli chodzi o temperaturę wody. Więc ona jest taka pod kątem pływania w piankach, można powiedzieć, bardzo dobra. Dlatego tutaj o to już się nie obawiamy, czy pływanie będzie skrócone, czy będzie w ogóle odwołane, tak? Ale tu na pewno jest duży plus i nie tylko duży plus pod kątem zawodników tych profesjonalnych, czyli pod kątem Pucharu Europy, ale przede wszystkim duży plus pod kątem tych zawodników, którzy będą startowali dzień później.
No właśnie, bo jak wyprzedziłeś moje pytanie, miałem cię zapytać, czy w związku z Pucharem Europy w Olsztynie tylko startują profesjonaliści i amatorom mówicie nie tym razem pozdrawiamy, czy jednak też odbędą się właśnie zawody te klasyczne, które miały miejsce w Olsztynie dotychczas?
Nie, wręcz przeciwnie, więc nawet mówimy, zapraszamy jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, gdyż tutaj marzy nam się, żeby ci triatloniści, którzy będą startowali dzień później, czyli w niedzielę na dystansie olimpijskim, czy sprinterskim, czy super sprinterskim, żeby kibicowali tym naszym zawodnikom, którzy będą się bić o te bardzo istotne dla nich punkty, które potem może się w przyszłości przełożą na kwalifikację olimpijską. Także tutaj na pewno zachęcamy do tego, żeby przyjeżdżali z całymi rodzinami. Będą piękne trybuny, będzie telewizja, będzie wszystko w jednym miejscu. Tak, że zawodnicy, czy tam kibice tak naprawdę, którzy będą startować gdzieś później, czy też inne osoby, które będą dopingować triatlonistów, będą mogły siedzieć tak naprawdę w jednym miejscu, gdzie są rywalizacje. Strefa zmian, która będzie przy samych trybunach, meta, która będzie przy samych trybunach, to wszystko będzie zupełnie inaczej wyglądało jak do tej pory. W troszkę w innym miejscu będzie to zlokalizowane, także naprawdę będzie bardzo duże widowisko. Ponadto na Pucharze Europy są krótkie pętle, gdzie cały czas ci zawodnicy będą przejeżdżać, ponieważ na rowerze na trasie 20-kilometrowej będą aż 4 pętle, natomiast na biegu na 5 kilometrach 2 pętle po 2,5 kilometra, więc tutaj naprawdę będą kibice mieć duże pole do popisu właśnie do pingowania. No natomiast właśnie ten dzień później zapraszamy na dystans olimpijski, czyli 1,5 kilometra pływania, 40 jazd na rowerze i 10 kilometrów biegu, a także połowy krótszy sprinterski 750-25, a dla tych takich zupełnie początkujących, dla tych, którzy chcą posmakować tej dyscypliny, mamy dystans super sprinterski i tam dystans 400 pływania, 10 kilometrów jazd na rowerze i 2,5 kilometra biegu.
Matko, to nawet nie wiedziałem, że są takie dystanse. Niedługo będzie super, super, super sprinterski. No maczasz palec w wodzie, wychodzisz, idziesz do strefy rowerowej i potem do strefy biegowej. Już taki będzie ultra krótki. 3-minutowy triathlon.
Tak, to jest śmieszne, ale proszę zwrócić uwagę, że jest to bardzo zbliżony dystans do tego, co będzie na igrzyskach olimpijskich, ponieważ na igrzyskach olimpijskich mamy sztafety, które właśnie będą na takim super sprincie. Będą startowały 4 osoby w takiej sztafecie. Będą 2 kobiety, 2 mężczyzn w takim teamie. No i oni właśnie na bardzo zbliżonym dystansie będą rywalizować. No i będzie taka wojna państw, triatlonowa wojna państw właśnie na igrzyskach olimpijskich. Więc bardzo widowiskowy dystans. No a tutaj to będzie taki dystans. My kierujemy go do początkujących, do młodzików, do zawodników, którzy chcą właśnie rozpocząć się do nas triatlonem, ale na pewno w przyszłości będzie bardzo mocno triatlon zmieniał, szczególnie ten olimpijski.
Filip Szołowski, czyli szef Labo Sport Team, który jest koordynatorem Polskiego Związku Triatlonu do spraw Pucharu Europy w triatlonie na dystansie sprinterskim, był naszym gościem. Ten triatlon, przypomnijmy raz jeszcze, 26 dzień maja tego roku w Olsztynie. Zapraszamy na tę imprezę. Myślę, Filip, że tam wyczerpałeś wszystkie rzeczy odnośnie tego, jak to wszystko będzie wyglądać. Tak więc dziękujemy ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. 43 minuty po godzinie 12. To jest magazyn triatlonowy na antenie Radia Weszło FM. Ze mną w studiu cały czas Zbigniew Łasica, czyli wiceprezes Polskiego Związku Triatlonowego. Powiedz, jaki jest wasz budżet taki roczny? Bo to chyba też jest, nie jest tajemnicą wielką, ile wam tam ministerstwo daje na funkcjonowanie.
Nie, no to są środki publiczne, także to są absolutnie jawne informacje. Powiedzmy w tym momencie około miliona złotych z dwóch umów, czyli z umowy budżetowej i z umowy Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
I czy macie na przykład, jaki procent tych środków idzie na młodzież i czy macie także też wspomagacie zawodowych sportowców? Jeżeli tak, to na co oni mogą z waszej strony liczyć? Pytam na przykład z ciekawości, bo patrzę na Łukasza Kalaszczyńskiego, czyli dla wielu najlepszego polskiego teraz triatlonistę, gościa, który ma szansę na to, aby zaistnieć na połówce i na całym Ironmanie, pewnie nawet na Mistrzostwach Świata. No i też wiem, że Łukasz, to nie jest oczywiście do was pretensja, tylko mówię oczywiście jakby ze środowiska, że Łukasz też gdzieś tam cały czas sponsorów szuka i wiadomo, na wyjazdy musiał to godzić do pewnego czasu ze szkołą, teraz wziął urlop do końca roku, żeby się poświęcić triatlonowi. Czy tacy zawodnicy na takich dystansach też mogą liczyć od was na wsparcie finansowe? Czy to jest właśnie bardziej kwestia tego, że Polski Związek Triatlonowy tylko wspomaga ten sport olimpijski, czyli te dystanse, o których mówił przed chwilą Filip.
Związki sportowe jako takie powołane są do, nazwijmy to, obsługi sportu olimpijskiego. Czyli naszym absolutnie statutowym zadaniem jest wsparcie najlepszych zawodników, ale na dystansie olimpijskim i doprowadzanie ich do kwalifikacji olimpijskiej i do walki medalowej. Wszelkie dyscypliny nieolimpijskie, takie jak triatlon na długim dystansie, aquatlon, duatlon, cross triatlon, cross duatlon, aquabike, bo to jest kilka tych takich multisportów, tak naprawdę oficjalnie z nami mogłyby być zupełnie niezwiązane. My rzeczywiście Mistrzostwa Polski organizujemy, czy chcemy pomagać takim zawodnikom z tych innych dyscyplin, natomiast to nie jest jakby nasz taki statutowy priorytet, tak. I nie możemy absolutnie na takie sporty wydawać środków ministerialnych. W związku z czym, aby pomagać takim zawodnikom, na przykład powołaliśmy taki projekt Team Poland, który rzeczywiście ma na celu zebranie tych najlepszych polskich zawodników pod jedną flagą, pod jedną marką właśnie Team Poland i poszukiwanie aktywne sponsorów, partnerów dla tych zawodników, czy finansowych, cashowych, czy barterowych, sprzętowych, dzięki którym właśnie taki Łukasz czy inni zawodnicy mogliby korzystać. Natomiast jakby finansowanie to jest bardzo duży, no oczywiście temat pewnie we wszystkich związkach, ale taki sport, no nie bójmy się tego powiedzieć, niszowy, boryka się z dużo większymi jednak problemami. Dwie takie rzeczy mogę jakby historię powiedzieć. Jedna, nasz milion złotych, jakbyśmy porównali z brytyjskim związkiem triatlonu, gdzie same jakby centralne środki to jest 16 milionów, tylko że funtów, no to jest około 100 razy tyle, co mamy my, tak? A naszym celem i ich celem też jest ten medal olimpijski, więc to już jakby pokazuje, na ile, o ile jest trudniej, a jednak jak się wysyła zawodników do Hiszpanii, no to my płacimy tyle samo, ile Brytyjczycy, tak? Więc jest to dużo, dużo naprawdę w takich środkach zrobić trudniej, nie mówiąc o selekcji.
Ale też nie ukrywajmy, no na dzisiaj nie mamy zawodnika ani zawodniczki, która mogłaby się o medal olimpijski otrzeć. Mamy nawet mniej więcej taki poziom, że cudem będzie, jeżeli ktoś się na te igrzyska do Tokio zakwalifikuje. No i to trzeba sobie szczerze powiedzieć, że tak to na dzisiaj wygląda.
I tutaj dotykasz właśnie tej drugiej historii, że opowiada nam przez naszego prezesa historię, jak poszedł do jednej ze spółek Skarbu Państwa porozmawiać o możliwych opcjach współpracy. Tylko że przed nim wyszli przedstawiciele innego związku sportowego, gdzie pracownicy tej spółki z zawodnikami, którzy byli na spotkaniu z tego innego związku, robili sobie zdjęcia, selfie, bo no, były to gwiazdy olimpijskie, medalowe, tak? No i my przychodzimy jako triatlon na rozmowy sponsorskie, no i no nie możemy niestety zaproponować zawodników znanych w całej Polsce, czy nawet znanych na całym świecie, czy mistrza na 800 metrów i tak dalej, tylko mamy, jedynie możemy obiecywać, że chcemy szczerze pracować, chcemy poszukiwać talentów, chcemy rozwijać tych najlepszych i i zobaczymy, co czas pokaże. A no niestety sponsorzy wolą mieć już tu, już teraz i od razu wejść w coś, co istnieje, a nie w obietnicę, że chcemy budować i może kiedyś coś z tego wyjdzie. No, dlatego...
A nie jakby bazujecie trochę na tym, że triatlon jest takim sportem dla ludzi, mówię o amatorskim triatlonie, często jednak zamożniejszych od tej przeciętnej i nie wiem, nie macie tak, że jakiś prezes dużego banku albo jakiś milioner zafascynował się triatlonem, wiesz, kupił już sobie wypasiony rower, już wziął udział w pierwszym pół Ironmanie, w Ironmanie i teraz macie ochotę podejść do gościa, który czuje ten sport, rozumie ten sport, prawda? I powiedzieć, słuchaj, stary, no te 200 tysięcy złotych, to by było cudownie, bo mamy tutaj, nie wiem, zdolną grupę 16-18-latków i dzięki tej kasie, tak, która to... dla ciebie nie jest duża, mógłbyś nam bardzo pomóc.
To, co mówisz, dokładnie tak i w jakiej skali to działa, natomiast zazwyczaj działa to jednak na skali lokalnej, a nie na skali centralnej, więc jakbyś był teraz sobie właścicielem, nie wiem, klubu w Suszu, czy w Siedlcach, czy w mniejszych, powiedzmy, miejscowościach, to rzeczywiście, jeśli masz lokalnego fana triatlonu, biznesmena, czy osoby zamożne, to te środki jest stosunkowo łatwiej pozyskać. Natomiast jeśli przychodzisz jako związek, to już tej łatwości nie ma.
Mhm. Powiedz mi, jak to wygląda od strony jeszcze raz olimpijskiej, na dziś, na teraz? Wierzysz w to, że będziemy mieli chociaż jednego zawodnika albo zawodniczkę, a jeżeli tak, to kto jest najbliżej tego, żeby się w Tokio znaleźć?
Uniknąłbym może tutaj rzucania nazwisk, tak? Dlatego, że od selekcji zawodników mamy naszych trenerów, mamy Juana Rodriguez'a Biena, legendarnego hiszpańskiego trenera, który zajmuje się teraz stworzył w zasadzie system i szkoleniem zawodników, więc pozostawiłbym pytania do niego. No my jako zarząd głęboko wierzymy, że zawodników wyślemy, no bo po to jesteśmy powołani, żeby tych zawodników szkolić i żeby ich wysyłać, natomiast no tak jak mówię, wolałbym uniknąć tutaj typowania konkretnych osób. Mamy perspektywicznych zawodników, chociażby jak Roxana Słupek, bardzo dobra pływaczka, fajnie rozwijająca się, ale nie chcę tak teraz strzelać, że ten pojedzie, czy ten nie pojedzie, bo no, życzę wszystkim jak najlepiej, absolutnie nie mamy żadnych typów, że ten powinien, ten nie powinien, nie, no po prostu niech jedzie najlepszy. No,
nie... Natomiast nie oszukujmy się, że ta nasza czołówka polska na dystansie olimpijskim jest daleko za czołówką światową. No tutaj możemy być dyplomatami, ale po prostu wystarczy spojrzeć na wyniki i zobaczyć, że odstają. No, że na razie przynajmniej przyszłego Alistaira Brownlee nie widać w Polsce. No.
Wiesz co, to jest fajny taki przykład przez Juana, przez tego naszego trenera pokazywany. Teraz w tej Moskwie na tej konferencji on akurat dla całego tam europejskiego triatlonu taką prezentację o high performance triathlon prezentował prezentację. I właśnie mówił, że w Hiszpanii talent to jest zawodnik, który po pół roku trenowania triatlonu 19-latek wygrał Puchar Europy seniorski.
Wow, tak, no to jako oczywiście junior. Dobry wynik. No.
I mówi, to jest talent. No my w Polsce, powiedzmy, jeśli mamy zawodników juniorów, no to cieszyliśmy się, nie wiem, z 30 miejsca, powiedzmy, w seniorskim Pucharze Europy, tak? A dalej mamy jeszcze Puchary Świata i dalej mamy Serię Mistrzostw Świata, czyli mówimy o najniższym jakby szczeblu rozgrywek europejskich. Więc tak, jesteśmy daleko, natomiast też troszeczkę to, co Filip zarysował, naszej szansy upatrujemy w sztafetach, czyli w kompletnie nowym formacie rozgrywania triatlonu. Rzeczywiście w Tokio pierwszy raz będą medale. Triatlon był dotychczas poszkodowany, no bo tylko jeden komplet medali można było z całej dyscypliny, tak? Jak porównamy sobie...
Jeden u panów.
Tak, do rozdania. No w innych dyscyplinach jednak no, chociażby porównajmy pływanie, gdzie jest tych dystansów wiele i rzeczywiście cała dyscyplina zyskuje, może dostać wiele medali, czyli wiele punktów i to jednak punkty potem są przeliczane na środki finansowe. No triatlon był poszkodowany, dlatego będą dodatkowo sztafety. Sztafety jest to...
Możesz dokładnie powiedzieć właśnie, jak to, co następuje po czym w sztafecie i na jakim dystansie? Czy znaczy, nie masz teraz tego w głowie?
Nie, to się nie zmienia. To jest dokładnie ten sam format, czyli jest pływanie, rower, bieg. Każdy zawodnik z czwórki robi to samo.
Bardziej mi chodziło, co następuje po czym, w sensie kiedy biegnie najpierw, bo to są sztafety mieszane, czy to są sztafety...
Nie, sztafety mieszane, ale każdy robi wszystko. Czyli...
No właśnie, to mi chodziło, żeby pokazać, jak to wygląda, bo nie każdy musi z boku wiedzieć.
No to tak jak mówię, zaczyna, już nie wiem, czy mężczyzna, czy kobieta, już tak na szybko pierwszy, czyli płynie jedzie rowerem, biegnie i następna osoba płynie, jedzie rowerem, biegnie i tak cztery osoby.
Czyli dwóch facetów i dwie babki, tak?
Tak, dokładnie. I jest to jeszcze, tak jak Filip mówił, jeszcze krótszy dystans, bo jest to około 300 metrów pływania, około 8 kilometrów roweru i dwójka biegu, czyli to jest naprawdę sprint, to jest kompletnie inny typ zawodnika potrzebny do takiej rywalizacji i my tutaj...
Szkolicie właśnie kogoś pod kątem tej sztafety olimpijskiej, żeby tak stricte do takiego startu byli przygotowani?
No, musimy, bo upatrujemy tutaj naprawdę szansy takie, że o ile triatlon olimpijski od 18 lat jest już na arenie sportu olimpijskiego, od 2000 roku, od Igrzysk Sydney, to sztafety będą po raz pierwszy, więc jesteśmy mamy taką białą kartę, tak samo my, jak wszystkie inne federacje, więc jak dobrze wykorzystamy ten moment teraz i zaczniemy szkolić i szukać zawodników pod sztafety, to rzeczywiście, i zrobimy to mądrze, to mamy szansę od zera rywalizować z innymi. Nie musimy ich wtedy gonić.
Ile się kwalifikuje na igrzyska, wiadomo?
Cały jakby proces kwalifikacji na igrzyska to jest kilkanaście sztafet, natomiast to jest bardzo skomplikowany, dlatego że do sztafet można się kwalifikować tak przez sztafety, jak przez starty indywidualne.
Oj, to już brzmi ciężko do rozszyfrowania.
Jest bardzo skomplikowany, nie chciałbym teraz tutaj szczegółów mówić, natomiast cały system był dosłownie 2-3 miesiące temu dopiero przez ITU publikowany, więc jest to nowe, zupełnie nowa rzecz i tak jak mówię, dla wszystkich bardzo fajna, ale wszyscy muszą się z tym zmierzyć. Zresztą cała idea światowego triatlonu zmierza do skracania. Nawet na tej konferencji właśnie teraz rozmawiałem czy z Marisol Casado, czyli z przewodniczącą Międzynarodowej Unii Triatlonu, że triatlon będzie zmierzał do skracania dystansów. Jednak igrzyska w Pjongczangu pokazały, że sporty są coraz szybsze, coraz bardziej aktywne i no, po prostu nie można sobie pozwolić na godzinne pokazywanie jazdy rowerem. Więc prawdopodobnie Tokio będzie bez zmian, ale już kolejne igrzyska w Paryżu. Najprawdopodobniej będzie już dystans sprinterski zamiast olimpijskiego, czyli o połowę krótszy, żeby, tak jak oni mówili, chcemy robić fast and furious triathlon, a nie ten taki wolny.
Najlepszą polską triatlonistką, jeżeli chodzi o igrzyska olimpijskie, zresztą też jest Agnieszka Jerzyk. I ja pamiętam, że jak robiłem z nią wywiad przed galą polskiego triatlonu jesienią, to wrzuciła mocny kamyczek do waszego ogródka. Powiedziała tak: Polski Związek Triatlonu nie objął mnie swoim szkoleniem, a przecież jednak ja nadal jestem najlepszą zawodniczką z naszego kraju. Budowano kadrę, zapraszano zawodników na obozy. Mnie nigdy nie było na liście. Nikt się do mnie nie odezwał, by wyjaśnić, dlaczego zostałam skreślona. Szczerze, to bardzo mnie to zabolało. Dopiero 3 tygodnie temu, już po sezonie, zadzwonił do mnie prezes i umówił się na rozmowę w najbliższym czasie. No przyznasz, że nie brzmi to dobrze i tak jeszcze jakby, boże, to było robione parę miesięcy temu, a ja akurat nie rozmawiałem z Agnieszką na ten temat odnośnie związku. Jestem ciekaw, czy wy sobie jakoś te wszystkie nieścisłości wyjaśniliście? Rozmawialiście z Agnieszką?
Ciężko mi się do tego akurat ustosunkować. Rzeczywiście wiele jakichś takich dziwnych informacji się pojawiało, do mnie docierało. Ja z trenerem Agnieszki rozmawiałem, nie wiem, może miesiąc po wyborach. Jakie Agnieszka ma plany? Ja usłyszałem, że ma plany raczej iść w dystanse właśnie dłuższe, nieolimpijskie. Natomiast nigdy przed nikim absolutnie nie zamykaliśmy drzwi. No to tak samo jak jest teraz Juan, ma listę zawodników. Agnieszka jest na tej liście. W każdej chwili, jeśli wyrazi chęć, może zostać objęta szkoleniem grupowym.
Pytam, bo to jednak gwiazda na skalę polskiego triatlonu na dziś, tak?
Tak, no zdecydowanie, natomiast no, nie naszą rolą jest wchodzić w jej buty i mówić, jaki triatlon ma uprawiać. Uh-huh. Mówię, no ja sobie nie wyobrażam akurat związku jako takiego, który jakiemukolwiek zawodnikowi mógłby zamknąć drzwi przed nosem, no bo umówmy się, gdybyśmy nagle, Agnieszka wykazałaby chęć trenowania, my byśmy jej powiedzieli, że nie będziesz trenowała i nie damy ci grosza, no to wystarczyłoby pewnie krótka rozmowa w ministerstwie i nam by się dostało za takie rzeczy, więc to jakby absolutnie nikt przed nikim drzwi nie zamykał, no ale to można sobie tak dywagować potem słowo przeciwko słowu, natomiast...
Chyba jakieś spotkanie by się moim zdaniem przydało, albo jakoś taka, wiesz, kawa, żeby sobie wszystko wyjaśnić, może jakieś wspólne plany spróbować przedsięwziąć.
Ale ja naprawdę nie mam tutaj żadnego problemu, natomiast nie dostałem telefonu ani po tamtej rozmowie, ani od Agnieszki, ani od jej trenera, czy ktokolwiek z zarządu, że chcielibyśmy trenować, chcielibyśmy wejść do kadry, no jednak tak sobie to wyobrażam, że to jeśli związek wyraża chęć i po prostu robimy otwarte szkolenie i szkolimy grupowo najlepszych zawodników, no to jeśli ktoś chce, to jest tym objęty, tak? Natomiast jest to wszystko kwestia komunikacji, numery telefonów do siebie mamy, no do nas jakby nikt nie dzwonił, mówię, no rozmawiałem z trenerem, mówił, że nie są na obecną chwilę zainteresowani. i tyle, i ciężko mi tutaj jakby coś...
Na koniec jeszcze, Zbyszku, chciałem cię zapytać o taką rzecz, bo ja sobie myślę tak, że w tej chwili triatlon przeżywa bardzo dużą popularność w Polsce, oczywiście bardzo dużą popularność jak na taki sport, jednak mimo wszystko w skali świata trochę niszowy, nie mówię tutaj o piłce nożnej, nie odnoszę tego, ale że być może za 5-10 lat wyrośnie nam dobry zawodnik z dzieci tych gości, którzy teraz są age groupersami i się w tym triatlonie zakochali jako 30, 40, 50-latkowie i gdzieś te dzieciaki, wiesz, rodziny zabierają na zawody, pokazują. Ci chłopcy, dziewczynki mogą tym triatlonem przesiąknąć, zacząć go trenować, mając tam, nie wiem, 10, 12, 14 lat i wyskoczyć do góry. Liczysz też na coś takiego, że to właśnie to pokolenie, które jest teraz młode bardzo, za ileś lat może nam dać dużo radości?
Myślę, że na pewno jakby popularność triathlonu, nawet jak ostatnio widziałem reklamę w telewizji jednej z firm produkujących, nie wiem, jakieś dezodoranty czy coś takiego, no to obok koszykówki w reklamie nagle pojawia się triathlon, no coś w ogóle niespotykanego kilka lat temu, tak, że normalnie byłaby, nie wiem, koszykówka, piłka nożna czy jakieś najbardziej popularne dyscypliny, nagle widzimy w reklamie telewizyjnej w tle triatlon, tak, czy w gazetach, nie wiem, firma logistyczna nagle też się reklamuje, że tak dobrze zajmują się logistyką, jakby, nie wiem, pracowali w triatlonie, więc rzeczywiście ta popularność jest, zresztą nawet wracając tak tylko w dwóch słowach do tego systemu licencyjnego, po to jest system, żeby tę popularność jeszcze zwiększać, po to na przykład chcemy zrobić ranking zawodników age group, czyli rywalizując w naszym systemie, ci najlepsi się ze sobą ścigają w aplikacji, pojawiają się od razu wyniki zaraz po zawodach, można wygrywać nagrody, można wygrywać takie fajne naklejki złote, srebrne i brązowe, w zależności od tego, jak ktoś w tym rankingu jest, żeby po prostu zachęcać jak najwięcej osób do ścigania się, co zdecydowanie w takim dłuższym oknie czasowym przekłada się na to, że ich dzieci, ich rodziny zaczynają taki triatlon uprawiać. Zresztą bardzo, bardzo potrzebne są właśnie inicjatywy tutaj też organizatorów, żeby zrobić przy okazji triatlonu zawody czy biegowe dla najmniejszych dzieci, czy takie akwatlonowe, czyli bieg plus pływanie dla troszkę starszych. I no, jeśli dzieci od najmniejszego się ścigają, no to bardzo duża szansa, że tymi pływakami czy triatlonistami zostają. A przecież o co nam chodzi?
Zbigniew Łosica, wiceprezes Polskiego Związku Triatlonowego, był moim i państwa gościem. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję.
To był magazyn poświęcony temu właśnie sportowi. Przypomnę, że przeważnie rozmawiamy we wtorki o godzinie 17. Dzisiaj ze względu na mecz Polska-Korea nasz magazyn był wcześniej. Kamil Gapiński, dziękuję państwu bardzo serdecznie i zapraszam w imieniu Adama Romera oraz jego gości. Już za chwilkę, już za sekundkę będzie dużo o tenisie.
Słuchasz Weszło FM.